serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Świetne Święty i chciałbym Państwa bardzo szybko przenieść w wiek XIII do słonecznej Toskanii, gdzie można się wylegiwać w promieniach spokojnego włoskiego słońca, raczyć się miejscowymi napojami, wodą, spożywać wyszukane i wykwintne dania, na przykład sałaty, albo ser, albo spaghetti, na przykład spaghetti alle vongole. Niesamowita sprawa, bardzo dobre, bardzo dobre. Proszę Państwa, jesteśmy w wieku XIII. Wiek XIII to nie jest wiek smutny, bo czasami myślimy, że średniowiecze to jakieś takie szaro-bure było, albo ciemne i nic. Natomiast średniowiecze było wiele bardziej kolorowe niż dzisiejsze czasy. Kiedy się przejdziemy nawet po jakichś starożytnych średniowiecznych zamkach, po średniowiecznych zamkach, albo po dworach, to nawet te przedmioty użytku codziennego pokazują, że to był czas wesoły, czas kolorowy, czas piękny. Ludzie ubrani w kolorowe szaty, ludzie, którzy używali normalnych, zwykłych, pięknie ozdobionych przedmiotów codziennego użytku i to nie było tak, że było smutno, szaro, ponuro i że słońce nie świeciło, a trawa była czarno-biała. No nie, średniowiecze to był czas koloru, to był czas muzyki, to był czas śpiewu, to był czas pewnie normalnego, zwykłego życia, ale które wcale nie było gdzieś osnute jakąś mgłą średniowieczną, która zaciemniałaby słońce. W roku 1247 przychodzi na świat w Toskanii mała dziewczynka i nazywa się Małgorzata. Niektórzy mówią, że jej historia przypomina historię królewny Śnieżki, ponieważ ta mała dziewczynka rośnie sobie i w wieku 7 lat, jak ona ma 7 lat, to umiera jej mama. Smutna historia. I co się dzieje? Tak samo jak w bajce o królewnie Śnieżce, tak samo w jej życiu tata poślubia drugą dziewczynę, drugą kobietę. I ta kobieta, technicznie macocha, staje się również i praktycznie bardzo macochą. Taką macochą z wszystkich bajek, w których pojawia się macocha, to taką właśnie macochę spotkała Małgorzata. Małgorzata, która rośnie. I jak ma lat 16, to już nie może wytrzymać w rodzinnym domu. Bo jej tata jakoś bardzo pozostaje pod wpływem tej nowej towarzyszki życia, nowej żony. Natomiast nie wstawia się za swoją córką. Być może jakoś tam od czasu do czasu ją na chwilę przytuli, ale jakoś nie widać, żeby doświadczała miłości ojcowskiej, a już tym bardziej tej macierzyńskiej nie doświadcza. Więc się troszeczkę buntuje, troszeczkę się zamyka w sobie, a z drugiej strony przecież ma serce bardzo dobre, serce, które chciałoby zakochać się, które chciałoby założyć swoją rodzinę. I taka okazja się nadarza, kiedy ma 16 lat, to już jest znana w swojej miejscowości z niezwykłej urody. Przybywają do jej domu znakomici panowie, próbują starać się o rękę, bo piękna, bo niesamowita, bo śliczna jak kwiat na łące, a ona mówi na początku nie, ale potem zakochuje się w młodym paniczu, w młodym hrabim, w młodym, bardzo takim przystojnym jegomościu, którego historia przedstawia nam jako Arseniusza, po włosku Arsenio, który mieszkał w Montepulciano. O, taki magnat z Montepulciano, pan, który nazywa się Arseniusz. I kiedy Małgorzata ma 16 lat, opuszcza dom rodzinny i idzie sobie z tym Arseniuszem. Zaczyna mieszkać u niego w mieszkaniu, w jego zamku, na jego dworze, ale cóż, nie zawierają małżeństwa. Nie wiadomo dokładnie, dlaczego nie zawarli małżeństwa. Czy było to spowodowane rodziną naszego bohatera Arseniusza? W sensie takim, że to rodzina jego przeszkadzała, nie chciała? Czy była to jego decyzja? Czy coś się wydarzyło w życiu, że tego związku małżeńskiego nie zawarli? Więc z jednej strony jej tata i macocha bardzo się cieszyli, że zniknęła z domu. Chociaż może tata troszeczkę mniej, pewnie było mu trochę smutno, ale macocha na pewno była bardzo zadowolona, że Małgorzata zniknęła z domu i koniec. I już nie jest najpiękniejszą w jej domu. I ona może być najpiękniejszą w całym królestwie. Natomiast dlaczego rodzina Arseniusza nie zezwoliła na małżeństwo, nie chciała tego małżeństwa, nie do końca wiadomo. W każdym razie przez 10 lat żyli ze sobą i naprawdę byli zakochani. I łączyło ich jakieś żywe uczucie. Przepiękne uczucie. Ona na pewno była bardzo zadowolona, że może mieszkać z kimś, kogo kocha, w kim jest zakochana, aż tu pewnego dnia, po 10 latach tego związku, który technicznie trzeba było nazwać konkubinatem, po 10 latach tego związku, któregoś pięknego dnia ona stwierdziła, że jej partner życiowy, towarzysz Arseniusz, a zarazem ojciec jej dziecka, ponieważ w międzyczasie urodziła małego chłopczyka, Małgorzata, odkryła pewnego pięknego dnia, że Arseniusz zniknął. Wyszła z domu, chciała go szukać i pies, malutki pies, zaprowadził ją gdzieś tam do środka lasu i nagle się okazało, że Arseniusz jest w dole, przykryty piaskiem, zmarł, nieżywy, zastrzelony. Czy to był wypadek w trakcie polowania, czy to był wypadek w trakcie jakiegoś pojedynku, czy było to zabójstwo? W każdym razie wstrząsnęło to Małgorzatą bardzo mocno, bo oto ten, którego kochała, ten, w którym była zakochana, leży w ziemi, leży w piasku, odnaleziony przez psa. Więc było to coś, co wstrząsnęło ją do głębi, jakaś taka świadomość, że śmierć jest czymś bardzo realnym. Kiedy powraca do dworu, nagle się okazuje, że to zabójstwo i śmierć Arseniusza oraz fakt, że nie byli małżeństwem, pozwala rodzinie Arseniusza na wyrzucenie jej stamtąd. Bo skoro nie jest żoną, to nie będzie dziedziczyć. Skoro nie jest żoną, to dlaczego miałaby krążyć po pałacu? Więc zostaje wydalona razem z tym swoim malutkim synkiem, musi opuścić miejscowość, w której przez 10 lat żyła i kochała i była zakochana. Wraca dokąd? Do domu rodzinnego, myśląc, że może tam będzie mogła znaleźć współczucie, miłosierdzie i przytulenie i spokojną przystań, ale okazuje się, że nie, że również i tam w domu rodzinnym tata, czy to nadal pod wpływem tej swojej nowej żony, macochy Małgorzaty, no nie przyjmuje jej z tak wielką miłością, z jaką ona myślała, że zostanie przyjęta. Więc zostaje nagle ni stąd, ni zowąd, sama, jedna na świecie, z dzieckiem i cóż robić, mamy wiek XIII. Małgorzata postanawia iść do miejscowości, która była nieopodal i rozpocząć życie pokuty. Puka do furty braci mniejszych, puka do furty franciszkanów i mówi, że chciałaby wstąpić na drogę pokuty, chciałaby zostać tercjarką franciszkańską. Podobno jedna jedna z legend mówi, że kiedy zobaczył ją jeden z ojców, który tam pracował, stwierdził, że ona się absolutnie do tego nie nadaje, żeby była tercjarką franciszkańską i rozpoczynała życie pokuty, bo jest po pierwsze za młoda, po drugie jest za piękna i tak być nie może, więc proszę sobie wyobrazić, z jakimi przeszkodami musiała walczyć Małgorzata na tej drodze swojego zbliżania się do Pana Boga i no, w ogóle w czasie drogi swojego życia. Za młoda i za piękna. No cóż, ale ona podejmuje powolutku to wyzwanie, zostaje odnaleziona przez jakieś kobiety, które włączają ją do tego dzieła tercjarskiego, no i rozpoczyna tak swoją duchową przygodę. Jeden z ojców z tego klasztoru zajmuje się w jakiś sposób duchowo, prowadzi ją, jest jej kierownikiem duchowym, I odradza jej na przykład bardzo dziwnych praktyk. Ona w którymś momencie stwierdziła, że skoro jest za młoda i za piękna i że to mogłoby w jakiś sposób wpływać na cokolwiek, to ona już ma dość i ona woli, że się oszpecić, że coś sobie zrobi, że już nie będzie taka młoda i piękna, więc ten spowiednik franciszkański ją bardzo strofował i stwierdził, że wybij sobie takie pomysły z głowy, to jest dar od Pana Boga i nie jest po to, żeby go niszczyć, to, że jesteś piękna, to nie przeszkadza w niczym, a co więcej, czym miałoby przeszkadzać? Jakoś nie mogło ludziom przejść przez głowę, że ktoś, kto jest sympatyczny, ładny, śliczny, że może się modlić. Zresztą, tak powiedzmy na marginesie, czasami dzisiaj nam nie przechodzi przez głowę, że ktoś, kto jest śliczny i piękny, może się chcieć modlić, może chcieć mieć coś wspólnego z Kościołem. I często się dziwimy, że jakieś, nie wiem, modelki, aktorki dają świadectwo swojej wiary, jakby i patrzymy na nie jakby wow, co się wydarzyło. No, normalne ludzie, normalne dziewczyny. Czemu miałyby nie wierzyć? Czemu miałyby się nie modlić? Więc Małgorzata zaczyna swoją przygodę życiową na nowo, jako tercjarka franciszkańska, zaczyna się modlić i to jest życie modlitwy bardzo, bardzo silne. Ma też wizję, spotyka Pana Jezusa, Pan Jezus z nią rozmawia, wyjaśnia jej, jak przebiegało jej poprzednie życie, opowiada jej o pułapkach, które na nią czyhały. Z drugiej strony mówi też o tym, że on cały czas był przy niej i strzegł jej swoją łaską i czekał, kiedy się do niego zwróci po pomoc i w momencie, kiedy ona się do niego zwróciła po pomoc, kiedy została sama i bez domu swojego partnera życiowego Arseniusza i bez domu rodzinnego, to zaczęła krzyczeć do Pana w niebogłosy: gdzie jesteś, pomóż mi, zobacz, jestem sama z dzieckiem, co mam dalej robić? I w tym momencie Pan się objawił i jakoś powolutku prowadził ją także potem w Kortonie. Założyła również szpital, zaczęła pomagać ubogim i potem sobie w roku 1278 zmarła. Dzisiaj Małgorzata z Kortony jest patronką tercjarek, jest patronką samotnych kobiet, jest patronką również osób psychicznie chorych, jest patronką fałszywie oskarżonych, jest patronką sierot. Niektórzy mówią o niej jako świętej Marii Magdalenie Serafickiej, Marii Magdalenie Franciszkańskiej. Taki czasami przydomek gdzieś w literaturze możemy znaleźć. Jedna z ciekawych rzeczy, że ciało Małgorzaty jest do dzisiaj zachowane w stanie nienaruszonym. I to jest taka myśl, która krąży gdzieś trochę, gdybym mógł sparafrazować jednego z ojców Kościoła, Jana Chryzostoma. Proszę mi wybaczyć, dokładnego cytatu nie podaję, podaję parafrazę, która mi krąży po głowie. Ten ojciec Kościoła mówił, że czystość, mniej więcej takie słowa, taki sens, że czystość, dziewictwo również, to nie jest coś, co się traci. Bo raz się dostało i potem można tylko i wyłącznie stracić. Nie. Czystość, dziewictwo i niewinność to jest coś, co się zdobywa. I chyba na przykładzie Małgorzaty z Kortony widać to doskonale. Dzisiaj prawdopodobnie ta jej historia nie wzbudzałaby i prawdopodobnie nie wzbudza aż takich emocji, jakie mogła wzbudzać w wiekach XIII. Również dlatego, że dzisiaj częściej słyszymy o ludziach żyjących bez ślubu, o różnego rodzaju związkach, które nie są związkami małżeńskimi, ale tutaj jesteśmy w wieku XIII, więc prawdopodobnie fakt, że dziewczyna mieszka z kimś i nie mają ślubu, no to było potężną zagadką dla całego społeczeństwa jednej, drugiej miejscowości i pytaniem o ich moralność, o ich życie, o to, co tam się im w życiu wiedzie i tak dalej. Była traktowana na pewno w sposób dużo ostrzejszy i gorszy, niż gdyby to miało miejsce dzisiaj. Więc wracam do tego Jana Chryzostoma i wracam do Małgorzaty z Kortony. Nawet po takich przygodach, które gdzieś, no, mówią o tym, że to życie seksualne było nieregularne, jeśli tak można powiedzieć, albo przynajmniej nie włączone w ten nurt sakramentu małżeństwa, to jej ciało dzisiaj również po tylu, tylu latach pozostaje w stanie nienaruszonym. Tak jakby faktycznie Pan Bóg chciał powiedzieć, że parafrazuję teraz słowa Jana Chryzostoma, że czystość, dziewictwo, świętość ciała to nie jest coś, co się ma, a potem się traci i nie można tego odzyskać, ale raczej czystość i dziewictwo to jest coś, co się zdobywa. To jest coś, co można wymodlić. To jest coś, co może zostać przywrócone. Niesamowita sprawa, ale myślę, że bardzo, bardzo, bardzo ważna dla wielu z nas, z Państwa, którzy słuchacie tej audycji. Bo czasami mamy wrażenie, że jak coś nam się wydarzyło w życiu, szczególnie tym, które ma związek z relacjami damsko-męskimi, że to już jest nie do naprawienia, że już koniec, że już dobrego życia być nie może, bo nam się raz coś tam wydarzyło i teraz nie wiadomo i już koniec. Przykład Małgorzaty z Kortony pokazuje, że wcale nie jest tak, bo czystość, dziewictwo i świętość ciała to nie jest coś, co się traci, ale i potem nie można tego odzyskać, ale to jest coś, co się powolutku, powolutku z łaską Bożą zdobywa. To jest coś, co powolutku z łaską Bożą może być coraz piękniejsze. To jest coś, co może być z łaską Bożą i z pomocą Bożą coraz bardziej pociągające, coraz bardziej mocne, coraz bardziej szlachetne, coraz bardziej wspaniałe. Święta Małgorzato z Kortony, módl się za nami.